Dobry wieczór. W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Co nowego i ciekawego działo się ostatnio w polityce niemieckiej, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej? W jakiej kondycji znajduje się koalicja rządząca? Jak radzi sobie niemiecka opozycja? Co zmienia się w niemieckiej polityce energetycznej? I jaki jest stosunek rządu Olafa Scholza do kwestii dozbrajania Ukrainy? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pani dr Joanna Lubecka, historyk, politolog, wykładowca Akademii Ignacjanum i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zacznę od cytatu z Jana Rokity. Niemcy... Potęga, która za sprawą zdarzeń na wschodzie wpadła ostatnio w zakłopotanie i strach oraz dostała kołowacizny co do swojej dalszej roli i misji w Europie. Koniec cytatu. Rokita przesadza, czy pani doktor ma podobne wrażenie? No i co na ten temat pisze się i mówi w niemieckich mediach, które, jak wiem, pani doktor pilnie śledzi?
Staram się pilnie śledzić, tak. Myślę, że można się podpisać pod tym, dlatego że chyba faktycznie ja nie pamiętam, odkąd dokładnie śledzę politykę niemiecką. Takiej niepewności w podejmowaniu decyzji, ale też takich kontrowersji co do kierunku, co do roli Niemiec, co do tego właśnie, co z wojną, jak postępować dalej, jaką strategię tutaj przyjąć. A to się też wiąże oczywiście, ta strategia wobec wojny wiąże się oczywiście z tym, no, czym Niemcy będą też w Europie w przyszłości i jaką sami rolę chcą grać. Więc wydaje mi się, że czeka nas chyba też jakaś ciekawa dyskusja w Niemczech.
A jak to wygląda wewnątrz rządzącej koalicji? Czy chociaż tam panuje jakiś spójny koncept, jak dyskutują o tym, co robić na przykład przed zimą, albo co robić teraz wobec Ukrainy, albo w każdej innej sprawie wymagającej szybkiego decydowania?
No właśnie, ja mam wrażenie, że nigdy aż tak te spory nie były przynajmniej uzewnętrzniane wewnątrz koalicji, jak teraz. Oczywiście to jest wyjątkowa sytuacja, to trzeba mieć też świadomość, że aż takiej sytuacji do tej pory nie było takiego wyzwania i właśnie też tego, co pan redaktor powiedział, tych konieczności szybkich decyzji, prawda? Szybkich i też pod presją pewną i europejską, i sąsiadów, i Ukrainy samej, ale też Rosji, dodajmy. W sprawie Ukrainy jest bardzo dla mnie zadziwiająca jednak jest polityka rządu Niemiec. Cały czas ona oczywiście się zmieniła. My to widzieliśmy, rozmawialiśmy też o tym, że
ona
jednak
sinusoidą przebiega.
Tak, aczkolwiek...
Sprzeczne informacje wciąż dochodzą. Jest już lepiej.
Tak, no więc oczywiście jest lepiej niż było w marcu, w kwietniu, prawda, gdy wojna wybuchła. I faktycznie tutaj no, Niemcy mówili o bardzo dużym, nawet prasa tak komentowała, o bardzo dużym zwrocie w polityce Scholza i rządu Scholza. Ten zwrot, wydaje mi się, nie jest taki duży, jeśli popatrzymy jakby na europejskie tło. To znaczy oczywiście Niemcy pomagają już w tej chwili, wysyłają broń, ale pamiętajmy, że no, jak na potencjał tego kraju, no rolę też w Europie, którą odgrywali, prawda, i którą prawdopodobnie nadal chcieliby przynajmniej utrzymać, to ta pomoc oczywiście dla Ukrainy jest stosunkowo mała. To jest 0,8 miliarda. To naprawdę Niemcy są tu bardzo, bardzo daleko, euro, więc to są Niemcy naprawdę są bardzo, bardzo daleko ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, ale i Polską i Łotwą. Widziałam takie dane, gdy przeliczymy tą pomoc na procent PKB, no bo to jest bardziej adekwatne, to Niemcy są poza pierwszą dziesiątką.
Ale to skoro, jak sama pani doktor powiedziała, nie wynika to z biedy.
Nie.
No to z czegoś to wynika. Czy ma to jakiś związek z sytuacją wewnątrzkoalicyjną? To jest moje pierwsze pytanie. I czy podobny problem nie dotyka na przykład kwestii zbrojenia się samych Niemiec?
Konflikt w koalicji jest potężny. Nie ma wątpliwości co do tego, że hamulcowym jest tutaj przede wszystkim Scholz i urząd kanclerski sam. Prawda? Że to jest, i tutaj jest potężne według mnie pęknięcie między SPD, a nawet bym powiedziała częścią SPD, a współkoalicjantami, czyli liberałami i zielonymi. Zieloni wyrastają na partię wojny, prawda? Można by powiedzieć w tej niemieckiej perspektywie. Zdecydowanie popierają zbrojenia. Też oczywiście opozycyjna CDU też popiera. Natomiast FDP również chętnie by zwiększyła tą pomoc na zbrojenia. Co więcej, to jest zgodne z tym, co myślą Niemcy. To jest ciekawe. To jest dość pacyfistyczne społeczeństwo, ale oni ponad 40% Niemców popiera zbrojenia.
Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w Polityce dla dorosłych na ten temat i pani doktor akcentowała znaczenie tego pacyfizmu jako generalnej postawy społeczeństwa, która będzie musiała być przełamana przez klasę polityczną, no żeby pewien program rozwoju obrony mógł być zrealizowany.
Zrealizować, czyli i ten wewnętrzny, o którym pan redaktor mówił, no i ta pomoc dla Ukrainy. No teraz to poparcie społeczne jest bardzo duże i na sankcje dla Rosji. Niemcy sobie zdają sprawę, że to w nich uderzy. Oczywiście zobaczymy, ile wytrzymają. To jeszcze nie mówmy, jeszcze najgorszy czas nie przyszedł. Ale i tutaj jest to ogromne pęknięcie. Natomiast właśnie to jest paradoks, bo właśnie nie zieloni są tym tak skrajnie pacyfistyczni, tylko właśnie ta frakcja SPD jedna, która jest bardzo
silna.
Można
tę frakcję jakoś nazwać?
No, to jest, oni tam sobie nazywają i na czele tej frakcji też stoją tacy ludzie, którzy, to już jest nowsze pokolenie, nie ci pacyfiści 68 roku jeszcze, tylko to są już bardzo młodzi ludzie często, ale też ciekawe, że z kolei nazwijmy to brzydko młodzieżowa przybudówka SPD akurat też popiera in gremio, popiera zbrojenia dla wysyłania broni do Ukrainy, więc tu jest ciekawa ta postawa samego Scholza, który wydaje się być zakładnikiem trochę właśnie tej frakcji pacyfistycznej. W SPD jest silna ta frakcja. Bardzo silna dominacja różnych lobby gospodarczych. To dotyczy i polityki z Chinami i z Rosją i w Unii Europejskiej również. I to jest oczywiście duży problem. Natomiast jeżeli chodzi o zbrojenia w Niemczech, to tu mamy z kolei inną ciekawą rzecz. Uchwalono oczywiście duży budżet i Niemcy to obiecali w ramach NATO, prawda, że zwiększą finansowanie w końcu ostatecznie do 2% PKB, być może nawet więcej. To ma być krokami wolnymi. Natomiast problem jest taki, że paradoksalnie FDP, która jest za tym, żeby zwiększyć ten budżet, nie godzi się z tym, żeby utworzyć specjalny fundusz, który tak naprawdę wyciągałby pieniądze z budżetu, a co najważniejsze, z rozliczeń budżetowych, czyli chodzi o to, co też generalnie rząd polski robi w kryzysie,
wszystkie rządy już teraz to robią.
Czyli tworzenie funduszy, czarowanie, które nie wpływają na dług publiczny. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że trwająca wojna jednak wzmocni faktycznie te dążenia do tego, żeby jednak ten budżet Bundeswehry był większy.
A jak wygląda w świetle tych wewnętrznych podziałów, nie tylko wewnątrz koalicji, ale także, jak słyszymy, wewnątrz podmiotów koalicyjnych, dotycząca kwestii energetycznych. Już cały świat słyszał o energii wende.
Mówiliśmy wiele razy.
Jak na tym odcinku to wygląda? Zima idzie?
Tak. Faktycznie w Niemczech jest spora panika. Nie wiem, czy słuszna, czy nie do końca, dlatego że rząd z jednej strony zapewnia, że zabezpieczenia są. Faktycznie magazyny gazu są wypełnione w 95%. To, żeby powiedzieć, ile to jest, to wystarczy na 2 zimowe miesiące. Jakieś zapasy są. No Niemcy nie mają terminali LNG, prawda, czyli tego skroplonego gazu, który my na przykład mamy. No od marca, ale to już jest po zimie, ma być 6 pływających takich terminali. One są na szybko robione, ale oczywiście to się nie da z dnia na dzień zrobić.
No nie.
Więc
nie.
Tutaj jakby jest problem. No Niemcy przedłużyli pracę kopalni węglowych, prawda, i to jest ciekawe. Tutaj był konsensus.
Ale nie atomowych.
Atomowe 3, których nie wygasili, 3 też zostały przedłużone i to jest taki układ strony. Tak, ja wspominałam kiedyś, że to nie jest takie proste, bo te, które są wygaszone, nie da się postawić.
Nie da się ich łatwo przywrócić. Ale
tak szybko. Ale te 3, które nie wygaszono do końca, ma być przedłużony ten czas ich pracy jeszcze o kilka, na razie o 6 miesięcy. Zobaczymy, jak dalej. Co ciekawe, jeśli chodzi o Energiewende, czyli te zmiany, i tu głównie chodzi o wycofanie się z węgla do 35 roku, w dalszej perspektywie z gazu też pamiętajmy.
Tak.
Bo gaz ma być tylko przejściowym medium tutaj. Tak. I to jest ciekawe, z tego się nie wycofano. Dla mnie to jest niezwykłe, że w tej sytuacji się nie wycofano.
No tak, tylko że operuje się konkretnymi datami.
Tak, w sytuacji wojny.
Traktuje się te daty jako
Nienaruszalne. I to mnie tu dziwi, bo mówię, tutaj węgiel puszczono, prawda, te elektrownie jądrowe, to też jest dla mnie oczywiste, też przedłużono. Natomiast zmiana energetyczna ma nie ma ulec tutaj zmianie ten termin. Więc zobaczymy, bo oczywiście da się uchwałami, prawda, kolejne terminy przedłużać, więc zobaczymy, na ile to będzie. Tu FDP szczególnie naciska, bo oni i chcą elektrowni jądrowych, chcieliby. No i też dla nich jakby inne rzeczy są ważniejsze niż te daty twarde. Chociaż oczywiście wszyscy w Niemczech opowiadają się za źródłami zielonymi, odnawialnymi.
No wszyscy chcą zdrowych.
Wszyscy chcą, my wiadomo, też. Tak.
A proszę mi powiedzieć, a jak sobie radzi, jak na to wszystko reaguje opozycja? Mówiąc opozycja, no mam przede wszystkim na myśli niedawno rządzącą CDU z nowym jej szefem Friedrichem Mercem. Czy oni zagrzewają się do boju, czekając, aż się posypie ta koalicja i wcześniej da się wrócić do władzy? Czy to jest jakaś inna strategia, raczej długiego marszu i czekania na zwyczajny moment, kiedy zmiana będzie możliwa?
Takie przedwczesne wybory w Niemczech są bardzo rzadkie. To jest raczej... Ja bym tego długim marszem nie nazwała, bo też taki długi nie jest
no
do
tak,
wyborów.
Ale kilka lat.
Ale tak, kilka lat. No, te młyny mielą powoli, zwłaszcza w Niemczech, opinia publiczna i tak dalej. To jest jednak, to nie jest taka prosta zmiana. To nie są ludy południa, gdzie można z dnia na dzień zmienić zdanie większej części opinii publicznej. Ale ten czas, wydaje się, sprzyja, zwłaszcza no, co mówimy głównie CDU, CSU, prawda? Sprzyja też AfD. I wiadomo, czas kryzysu będzie sprzyjał partiom skrajnym, chociaż o dziwo nie sprzyja lewicy. Znaczy Linke, tu myślę o lewicy, faktycznej lewicy. Natomiast sprzyja AfD. AfD bardzo zanotowała dobre wyniki w sondażach. To jest prawie 15%, jest bardzo dużo.
No to jak...
Bardzo dużo.
Tak, jak na partię, która była no bardzo długo...
Taką niszową.
Była niszowa, a jak już...
I też izolowana,
zaczęła wychodzić z tej niszowości, to izolowana, tak. Kordon sanitarny.
Tak. W parlamencie, w Bundestagu.
Niedopuszczanie w Bundestagu do komisji na przykład.
Tak, albo też w Landach do współrządzenia, prawda? Tak. Niezależnie kto tam był. No więc natomiast CDU, CSU też wydaje się, że ten czas jej sprzyja. No może troszkę jak to opozycja, prawda? Bardzo konkretnie występować przeciwko temu, co proponuje rząd. Popiera zbrojenia na Ukrainie, popiera pomoc dla Ukrainy. Dość, jak na Niemcy, dość antyrosyjsko występuje w mediach. Zanotowała bardzo wysokie wzrosty w tej chwili. W sondażu mam tutaj najnowszy sondaż. W sondażach ma 28%. To jest prawie 4 punkty procentowe więcej niż było wcześniej, niż w stosunku do wyborów. No, największy spadek SPD zalicza. To jest dość duży, ponad 5%. A z kolei Zieloni, mimo że współrządzą, są bardzo dobrze postrzegani. Ponad 5% mają wzrostu. Więc teraz Niemcy mówią, koalicja zielono-czarna, czyli CDU, CSU, Zieloni byłaby najlepsza. Gdyby teraz były wybory, prawdopodobnie taka koalicja by powstała.
Ale wyborów na razie nie będzie.
Nie ma i nie sądzę, żeby były.
Będzie zima, zobaczymy, czy te zapasy na 2 miesiące zrobione gazowe wystarczą. Przejdźmy do spraw, które z polskiej perspektywy na pewno wzbudzają więcej emocji też i dają więcej do myślenia. Jaki jest rzeczywiście stosunek, no po pierwsze, rządzącej koalicji w Niemczech do zbrojenia Ukrainy i no, jakie są ewentualnie też perspektywy współpracy polsko-niemieckiej? W ostatnich dniach było sporo szumu wokół propozycji pani minister obrony Niemiec...
Christine Lambrecht.
Tylko ona tą propozycją wstawienia do Polski niemieckich baterii Patriot z niemiecką obsługą, co jednak jest rzeczą znaczącą. Ona to rzuciła w momencie, kiedy Niemcy już wiedziały, że ta rakieta, która spadła, to była ukraińska, a nie rosyjska. Więc zastanawiam się, po pierwsze, wiem, że w Niemczech też jest jakiś tam podział opinii na temat wartości tej propozycji, ale jak w ogóle to wszystko interpretować? Czy jest tak, że po prostu pani minister wybiegła przed szereg, bo chciała wyjść z jakąś inicjatywą, która brzmiałaby dobrze, co się właściwie stało? I czy cokolwiek z tego może być? Nawet przy założeniu, bo wiem, że po stronie polskiej były też takie wahania, czy tak, ostatnio jest tak, no, że gdyby jednak Niemcy nie chciały dać Ukrainie tych patriotów, no to...
To my ewentualnie reflektujemy.
To możemy zareflektować na nie. Ale powiedzmy sobie, no myśmy nie zareflektowali w swoim czasie na istotniejszą chyba propozycję niż te patrioty pani Lambrecht, bo chodziło o tak zwaną kopułę ochronną. Tak. Jak to w Niemczech jest teraz komentowane? W jakim w ogóle stanie to wszystko się znajduje? Bo rzucane są... cechą współczesnej polityki bardzo jest często to, że rzucane są pomysły, wokół których powstaje jakiś rodzaj medialnej burzy.
Tak, one często umierają, aż następny się pojawia.
Tak, tak, a potem znowu jakiś fajerwerk. Więc jak to wygląda?
No, problem tu jest taki, że media niemieckie też nie mają pewności, ale też piszą dziennikarze, że prawdopodobnie pani minister nie skonsultowała tej propozycji, co wydaje się bardzo dziwne, przyznam.
Tak
nie
napisał
tylko w Niemczech,
Frankfurter
ale
Allgemeine Zeitung na przykład.
Tak. I to w ogóle warto tu powiedzieć jedno zdanie, że Lambrecht ma bardzo złe notowania w Niemczech. Jest uważana za najgorszego ministra. Jest często obiektem kpin, że nie zna, już no, oczywiście najbardziej się AfD z niej śmieje, ale bardzo rozsądnie skądinąd, że ona faktycznie, odkąd objęła ten urząd, to mówiąc kolokwialnie, zalicza wtopę za wtopą. I to już nie pierwsza jest zresztą, ale ta ma duże znaczenie. To jest jednak nie jakaś drobna sprawa, tylko duża propozycja. Stąd rząd się też nieco dystansował od tego, ale Lambrecht cały czas to podtrzymuje, tą propozycję. Znaczy, faktem jest, że dwie takie, od marca, jeśli dobrze pamiętam, to dwa takie...
Są w Słowacji.
Są na Słowacji, tak, też niemiecką obsługą.
Tak,
to jest też dość typowe.
Tylko mamy trochę inną historię niż Słowacja z Niemcami.
Tak, zdecydowanie.
Jeśli chodzi o obecność niemieckich żołnierzy.
Tak jest, zdecydowanie. Więc to jest pytanie, co... Też jest druga rzecz, dlatego że oczywiście Lambrecht na propozycję Polski, żeby to Ukrainie dać, zareagowała, że to jest niemożliwe, bo to jest poza obszarem NATO. Natomiast natychmiast się też wypowiedział Jens Stoltenberg, który powiedział, że to nie jest w ogóle problem, tak, że to jest w gestii państwa, tutaj w tym przypadku RFN, i że chodzi tylko, że niemiecka obsługa by nie mogła jechać na Ukrainę, no bo to jest już użycie wojsk poza obszarem NATO, to jest co innego. Ale tu wygląda, że droga jest otwarta.
Ale powiedzmy sobie szczerze, no, odbywa się pewien ping-pong, który zainicjowała pani minister Lambrecht.
Myślę, że rząd niemiecki żałuje trochę tego.
Ale to wszystko się, obstawiam, że skończy się...
Niczym.
Pytanie, czym się skończy idea tej kopuły.
Tak.
Temu jeszcze poświęćmy.
Ta kopuła to jest to, co my znamy. Piękne zdjęcia zresztą z ataków na Izrael, prawda? Ostrzały, jak to działa. Piękne, to mówię dosłownie, bo to faktycznie bardzo niezwykłe było oglądnięcie tego. Ta żelazna kopuła to jest taki system oparty na tak zwanym systemie Arrow 3 i on oczywiście jest, Europa się zastanawia od dawna nad tym, bo to jest technologia, która jakoś nam jest dostępna. Nam tu mówię w sensie NATO. I to jest, wydaje mi się, ciekawa propozycja. Oczywiście diabeł tkwi zawsze w szczegółach.
Niemcy złożyli ją wszystkim prawie, ale z wyjątkiem Francji na przykład.
No Francja sama powiedziała, że nie jest zainteresowana. Ale to jest pytanie, co by było, gdyby doszło do realizacji.
Tak, no złożyli tak, że Polska też nie była zainteresowana. Pytanie, czy... Ale załóżmy, że no Polska... No, albo się jeszcze zastanowi, albo nie będzie zainteresowana, ale czy w związku z tym przecież sam projekt, no Niemcom to jest potrzebne.
Tak, mi się wydaje, że Francja może też sobie pozwolić. Francja też leży, ma inne położenie geopolityczne i gdzie indziej interesy, więc jakby to i też armia jest dużo silniejsza niż Bundeswehra chociażby. No my mamy położenie geopolityczne, jakie mamy, więc ja jednak pewne tego typu pomysły, nie odrzucałabym ich po prostu od razu. To wydaje mi się, że to jest rzecz do zastanowienia. Na pewno jedna rzecz. Trzeba brać udział w takich dyskusjach i w tym, żeby mieć wpływ na kształt tego. To mi się wydaje jednak niezwykle ważne. Zrezygnować zawsze można.
Na pewno roztropniej jest powiedzieć, musimy się zastanowić.
Tak jest. I mieć jakiś faktycznie czynny udział w tym, jak to ma wyglądać.
I dokładnie...
Skoro ma nas obejmować.
Tak, no,
ewentualnie.
Ewentualnie. No, łatwo zrozumieć jednak pewną nieufność w Polsce do pewnych rozwiązań bilateralnych z Niemcami w dziedzinie bezpieczeństwa.
Tak, ale multilateralne...
Tutaj tak. historia ciąży w no,
oczywiście,
nieuchronny sposób. Ale rzeczywiście, jeśli jest możliwość bycia w jednym przedsięwzięciu razem z Wielką Brytanią bodajże. Tak,
tak oczywiście. Zresztą wiesz, udział też Niemców w takim przedsięwzięciu jest to tak, jak powoływano wspólnoty europejskie. No po to, żeby mieć Niemcy pod kontrolą. To też jest pewien element sensowny, prawda? Włączania Niemiec w jakieś multilateralne projekty.
No tak, Unię Europejską trochę zdominowali, ale...
Poradzili.
No, ale tak, oni zawsze sobie poradzą i możemy tylko, no co, pozazdrościć.
Zazdrościć.
Możemy
chyba.
Pozazdrościć.
Trochę.
Na dziś to wszystko, bo czasu nam zabrakło po prostu.
Jak zwykle.
Jak zwykle, ale w nowym roku Niemcy na pewno dostarczą nam kolejnych powodów.
Na pewno.
Do zastanowienia się i dyskusji. Gościem Polityki dla Dorosłych była dziś pani doktor Joanna Lubecka, historyk, politolog, wykładowca Akademii Ignacjanum i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Bardzo pani doktor dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.